koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji porozmawiamy o pojęciu miłości w świecie zwierząt. Czy nasz domowy zwierzak nas kocha? Jak to okazuje? Już za chwilę zapraszam Was, odpowiem na te pytania.
Psy, koty i inne kłopoty.
Już niedługo walentynki, czas nie tylko dla zakochanych, ale w mojej ocenie czas dla osób, które kochamy, takich jak rodzina, no i również czas dla naszych ukochanych zwierząt. No i chociaż ten dzień wypada w tym roku niefortunnie dla katolików, bo w środę popielcową, to i tak nie przeszkadza to w okazywaniu uczuć tych, których kochamy. Co to jest miłość? Miłość jest tak naprawdę uczuciem, które nie do końca możemy zrozumieć, a przede wszystkim, jeżeli już, to możemy to odczuwać tylko i wyłącznie my, ludzie, jeżeli oczywiście bierzemy pod uwagę abstrakcyjność miłości, ponieważ większość zwierząt nie potrafi myśleć w ten sposób. Nie ma części mózgu odpowiedzialnej za abstrakcyjne myślenie, za takie bardzo głębokie myślenie. Nie potrafią one wysnuwać hipotez, nie potrafią też wyrażać uczuć w taki sam sposób, jak robi to człowiek. Robią to po prostu w sposób inny, o czym zaraz będziemy mówić, ponieważ zwierzęta oczywiście odczuwają więź z drugim osobnikiem, potrafią ją okazywać za pomocą szeregu zachowań, w tym też tych rytualnych. Zwierzęta potrafią sobie wzajemnie dawać prezenty, by zwrócić na siebie uwagę potencjalnej partnerki lub partnera. Częściej robią to samce niż samice, no i też mogą okazywać szacunek. Jeżeli nasz zwierzak, pies, kot czy papuszka ma takie zachowania, które interpretujemy jako miłość ze strony zwierzęcia, to oczywiście mamy do tego pełne prawo, bo każda rzeczywistość jest inna, czyli każdy ją odbiera w zupełnie inny sposób. Warto jednak zastanowić się, jak nasz zwierzęcy przyjaciel tak naprawdę okazuje nam uczucie przywiązania, czyli kiedy można stwierdzić, że jest on z nami szczęśliwy. Jakie są dowody zwierzęcej miłości? Pierwsza sprawa to, że zwierzę lubi dotyk. Do zwierząt, które lubią dotyk, zdecydowanie zaliczamy nasze psy i koty, natomiast niekoniecznie ryby, płazy czy też gady. Jest to w tym momencie raczej kwestią sporną, szczególnie pomiędzy właścicielami gadzich olbrzymów, takich jak legwany czy warany, którzy lubią swoich pupili brać na ręce. Natomiast zdecydowanie dotyk lubią ssaki, ponieważ one są nauczone tak zwanej matczynej miłości, a często żyją w grupach, gdzie dotyk jest ważnym elementem komunikacji. Zarówno gryzonie, psy, koty, jak i większe zwierzęta, nawet krowy czy świnie, lubią być dotykane przez człowieka, jeśli mają z nim same dobre skojarzenia. Jeżeli człowiek jest prawdziwym przyjacielem zwierzęcia, nie używa kar fizycznych wobec niego, to wówczas ręka takiej osoby kojarzy mu się z czymś, co głaszcze, karmi, a nie z czymś, co bije. W związku z tym zwierzęta będą chętnie przychodziły, no i wręcz prosiły albo wymuszały kontakt fizyczny w przypadku tych, które będą miały tak za mało. Oczywiście w przypadku psów, które czasami wymuszają dotyk, możemy się zastanowić, czy dobrze spełniamy ich potrzeby. Inna sprawa to zaczepianie do zabawy. I tutaj może w kontekście właśnie tego wymuszania kontaktu fizycznego jest to zdecydowanie domena ssaków oraz ptaków. Te potrafią wyrażać uczucia w zachęcaniu nas do aktywności w formie treningów albo jakichś zabaw. Oczywiście wszystko zależy od danej jednostki. Jedne będą chętniej podejmowały próby zaczepek, a inne szybko będą sobie odpuszczały. Niektóre zwierzęta potrafią wręcz wymuszać wydanie zabawki albo marudzić, jeżeli człowiek nie poświęcił jej odpowiedniej ilości czasu. Jeżeli twój zwierzak oferuje ci zabawki, no to zdecydowanie możesz stwierdzić, że jest między wami więź. Inna sprawa to nie boi się do nas podejść i nie boi się przede wszystkim przy nas jeść. Bardzo ważne jest, żeby podkreślić tutaj, że zwierzęta nie muszą nam niczego oddawać. W naturze zwierzęta nie wymuszają na sobie pokory czy też posłuszeństwa, a już tym bardziej nie wymagają tego, żeby jeden osobnik oddał jedzenie drugiemu. Jedynym przypadkiem, kiedy jeden osobnik oddaje jedzenie, jest przykład matki, która dzieli się jedzeniem ze swoimi maluchami. Oczywiście zwierzęta mogą jeść przy sobie, natomiast nigdy nie wyrywają sobie jedzenia z buzi, co no, może poza naczelnymi, do których my też należymy, czasami to się zdarza, natomiast mówmy bardziej o tych zwierzętach domowych. Dlatego apeluję szczególnie do właścicieli psów, żeby nie wymuszać na nich tak zwanej karności poprzez oddawanie bezwzględne jedzenia przez psy, wymuszanie właśnie oddawanie jedzenia. No i tego proszę też nie robić, nie grzebać psom w misce, nie próbować wymusić żadnego posłuszeństwa tutaj w tym aspekcie. Jeżeli pies, kot, gad czy nawet rybka jest w stanie jeść w naszej obecności, no to jest to objaw naszego, jest to objaw zaufania do naszej osoby. Jeżeli nie pilnuje zasobów taki zwierzak, no to możemy swobodnie przejść obok zwierzaka, kiedy ma jedzenie lub zabawkę. No i to jest największy obraz zaufania do nas, ponieważ gdyby nam nie ufał, od razu zacząłby się warkot, od razu zaczęłoby się pilnowanie tego, co jest dla tego zwierzaka. W tym wypadku pewnie głównie psa, najważniejsze. Tych elementów, które mogą sprawić, że nasz zwierzak jest do nas przywiązany, jest naprawdę, moi drodzy, bardzo, bardzo długo. Wspomniałam o tym, że zwierzak nie ucieka. Może wydawać się to prozaiczne, na przykład w przypadku psów, ale już właściciele kotów adopcyjnych oraz takich zwierząt jak gady, ptaki czy też gryzonie, no zdecydowanie powiedzą, że jest w tym wiele prawdy. Zwierzęta, szczególnie te nieudomowione, mają naturalny lęk przed człowiekiem, bo niestety w przeszłości byliśmy aktywnie polującymi drapieżnikami. No i zwierzęta po prostu to zapamiętały. Ponadto jesteśmy sporych rozmiarów organizmami, co jest dodatkowym argumentem za tym, żeby czuć do nas respekt. Kolejna sprawa to taka, że jesteśmy bardzo ciekawscy, wyciągamy ręce do wszystkiego, co nie jest normą w królestwie zwierząt. No i za co też mamy mały minus u innych gatunków, szczególnie właśnie do tych, które nie są przyzwyczajone w ogóle do wyciągania rąk, do dotykania. Oczywiście zawsze staje na głowie, żeby zwierzę nas polubiło od pierwszego wejrzenia, jednak w ich świecie to tak nie działa, moi drodzy. Zwierzę, które nie czuje się dobrze w obecności człowieka, zwyczajnie będzie od niego uciekało. I czasami wymaga to naprawdę wielu miesięcy pracy, aby nasz adopciak albo na przykład nasza jaszczurka, świeżo kupiona ze sklepu, nie uciekała na nasz widok. Jednak widok pupila, który robi postępy w przełamywaniu barier związanych ze strachem, naprawdę poprawia nastrój osobie pracującej ze zwierzęciem. Drogą do dalszych sukcesów jest przeogromna cierpliwość oraz oddanie części swojego czasu temu zwierzakowi, bo jeżeli mówimy na przykład o gadach czy też o papugach, jeżeli chcemy z nimi nawiązać kontakt, no papugi są bardziej socjalne, ponieważ też żyją w stadach, natomiast jeżeli kupimy dorosłą papugę, to trudno jest nawiązać z nią więź, to nie jest takie hop-siup, jak to się potocznie mówi. W przypadku gadów, żeby przekonać gada do tego, że nie jesteśmy zagrożeniem, musimy naprawdę sporo czasu poświęcić. Taka jaszczurka nie będzie do nas podchodziła, raczej będzie uciekać. Często będzie groziła, że nas ugryzie, otwierając szeroko pysk. Takiego gada też trzeba potrafić oswoić, tak samo innego typu, na przykład węże. Ludzie hodują różne zwierzęta, ja się na pewno zaliczam do tych, które do tych ludzi, którzy hodują gady i wiem, z czym to się je. Wracając do psów czy też kotów, jeżeli mamy kota adoptowanego, każdy wie, kto takiego kota miał, szczególnie takiego, który jest lękowy, bo wiadomo, że zdarzają się też w schroniskach czy fundacjach koty, które są ogromnymi przytulasami i ludzie z pełną premedytacją takiego kota adoptują w myśl, że po pierwsze lepiej adoptować niż kupić, a po drugie, jeżeli mamy już dorosłego, fajnego, socjalnego kociaka kilkuletniego, to dlaczego by się za takim nie rozejrzeć, zamiast przechodzić wszystko od malucha z kociakiem. że ludzie też takie zwierzaki kupują, natomiast wracając, adoptują, natomiast wracając do tych, które są może zdziczałe, może lękowe, każdy, kto takiego kota adoptował, wie, że kilka tygodni, kilka miesięcy po adopcji zwierzę tak naprawdę bardzo często przebywa wręcz pod jakąś kanapą, w jakimś spokojnym miejscu w ukryciu i praca nad tym, żeby przekonał się choćby do jednej osoby, no jest ogromna. Takie zwierzę będzie uciekało z pokoju do pokoju na początku na widok swojego opiekuna, a potem w razie, gdyby na przykład do domu opiekuna weszli goście. Kot nie będzie tych gości na ten moment po prostu tolerował. Kolejna sprawa odnośnie tego, jak zwierzęta pokazują nam, że mają do nas jakieś uczucia, jedzą nam z ręki. Już o jedzeniu trochę mówiłam, natomiast tutaj też może niektórym zapachniało podstawową umiejętnością zwierząt, szczególnie psów. Natomiast nie jest to takie proste w przypadku gryzoni, ptaków czy gadów, które nie podejmą jedzenia, jeżeli się nas boją. W przypadku jaszczurek czy węży na pewno nie wskazane jest podawanie pokarmu bezpośrednio z ręki, a lepiej na przykład z pęsety. Natomiast jeżeli nasz podopieczny to potrafi, no to oznacza, że ma do nas pewną dozę zaufania, a jego strach jest mniejszy niż chęć zdobycia smacznego kąska. Skoro jesteśmy przy pęsetach, to dodam, że taki gad będzie nam bardzo wdzięczny za pęsetę ogumowaną, która nie będzie powodowała ewentualnych uszkodzeń zębów gada przy szybkim złapaniu posiłku razem z narzędziem. W przypadku psów i kotów o tym, jak niesamowicie ważną umiejętnością jest zjadanie przysmaków, mogą potwierdzić wolontariusze albo też pracownicy schronisk czy fundacji, którzy codziennie się poświęcają, walczą o zaufanie skrzywdzonych czworonożnych nogów. Dlatego zdecydowanie możemy powiedzieć, że jeżeli nasz pupil darzy nas uczuciem, no to na pewno będzie zjadał to, co mu zaoferujemy, nie mówiąc już o sztuczkach, jakie za jedzonko chętnie wykona. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej kontynuujemy temat.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj z okazji środowych walentynek rozmawiamy sobie o zwierzęcych uczuciach. Powiedzieliśmy sobie przed przerwą, jak zwierzęta nam te uczucia okazują. Powiedzieliśmy, że takie zwierzaki lubią dotyk. Mówimy tu nie tylko o psach i kotach, ale także o innych zwierzętach typu chomiki, świnki morskie, ale także na przykład gady, które są często naszymi domowymi pupilami. Takie zwierzęta, tutaj raczej już bardziej ssaki, zaczepiają nas do zabawy. Tutaj nawet świnka morska, jeżeli ma z nami dobrą więź, czy też królik, może nas trochę zaczepiać do zabawy, ale też po to, żeby troszeczkę ją podotykać. Poza tym takie zwierzę nie boi się przy nas jeść, a czasami nawet zwierzak je nam z ręki, co też jest normalne w przypadku psów, ale nie jest takie normalne w przypadku zwierząt takich bardziej dzikich jak gady, albo zwierząt po prostu mniejszych, które traktują nas bardziej jako zagrożenie. No i oczywiście w sumie numerem jeden jest to, że zwierzak po prostu od nas nie ucieka, że chce z nami spędzać czas, że szuka kontaktu z nami, a uwierzcie mi, że nawet gady potrafią szukać kontaktu i nie uciekać, szczególnie jeżeli chodzi o porę karmienia. Teraz trochę o tym, co to znaczy kochać zwierzę. Po pierwsze, w mojej ocenie, spełniać jego potrzeby. Oczywiście inaczej spełnia się potrzeby psa, czy też kota, inaczej spełnia się potrzeby gryzoni, gadów i ryb, a jeszcze inaczej na przykład koni, czy też innych zwierząt żyjących poza naszym domem. Natomiast każdy z nas, opiekunów zwierząt, musi mieć świadomość tego, że potrzeby dzielimy na elastyczne oraz nieelastyczne. Potrzeby nieelastyczne to takie, które musimy spełnić każdego dnia, aby nasze zwierzę przeżyło. Są to więc takie potrzeby jak jedzenie, picie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, monitorowanie stanu zdrowia zwierzęcia oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Natomiast potrzeby elastyczne to takie, które powinny być spełniane, natomiast ich niezaspokojenie przez jakiś czas nie spowoduje, że zwierzęciu stanie się krzywda. Oczywiście każdy odpowiedzialny opiekun spełnia codziennie te najważniejsze potrzeby swoich podopiecznych. Jednak jest spora doza tych, którzy zapominają o potrzebach elastycznych. Żeby dobrze zaspokoić instynkty i potrzeby swojego zwierzaka, musimy na pewno dowiedzieć się wszystkiego o danym gatunku. Jeżeli mamy drapieżnika, no to na pewno ważnym rozwiązaniem jest zapoznanie się z łańcuchem łowieckim. Dowiedzenie się tego, jak zaspokajać te potrzeby u danego gatunku. Jeżeli mamy na przykład roślinożercę, przestudiujmy jego zachowania i dowiedzmy się przede wszystkim, jak urozmaicić jego dzień, na przykład chowając jego pokarm w różnych miejscach. Dodatkowo spełnieniem potrzeb na pewno będzie to, aby dobrze dobrać dietę, szczególnie dla roślinożerców. Jeżeli macie królika, jeżeli macie świnkę morską, ale też jeżeli macie roślinożernego gada, takiego jak na przykład żółw stepowy czy legwan zielony, musicie mieć wiedzę też, no, stricte zielarską, można powiedzieć. Ponieważ nie wystarczy kupić takiemu zwierzakowi sałatę w sklepie, standardowym sklepie, którą znajdziemy gdzieś tam w lodówce. Jeżeli mamy lato, możemy też jeszcze bardziej wzbogacać tą dietę o różnego rodzaju gatunki, które będą dla naszego zwierzaka bezpieczne. W przypadku gadów nie musimy się aż tak bardzo martwić i wzbraniać, bo jeżeli nawet przypadkiem zrobimy jakiś błąd, weźmiemy nie te rośliny, co trzeba, to no, można powiedzieć, dosłownie i w przenośni nasz gad to przeżyje, ponieważ jest on przystosowany do jedzenia bardzo różnych rzeczy i w naturze też taki gad nie do końca się zastanawia zawsze, co będzie jadł, szczególnie jeżeli idzie sobie po tak zwanym trawniku na ziemi i zjada wszystko, co po prostu się gdzieś tam napatoczy. Natomiast najczęściej trujące rośliny, no, są rzadkością, takie, które mogą faktycznie zaszkodzić, są rzadkością na trawniku i wtedy, jeżeli nawet puścimy naszego żółwia latem na ogród, ponieważ mamy specjalną wolierę zbudowaną, to nie musimy nie wiadomo jak przeglądać tego, co tam rośnie, ponieważ gad sobie z tym bez problemu poradzi. No i też zauważyłam, na przykład mając moje gady, że rośliny, które są toksyczne, nie podchodzą za bardzo. Na przykład w przypadku gadów toksyczne są takie rośliny, które zawierają szczawiany, czyli na przykład szczaw, czy na przykład też szpinak. I w momencie, kiedy zimą dostawiały mieszankę połączoną przypadkiem ze szpinakiem, ponieważ ktoś źle zakupił u nas w rodzinie, to one po prostu ten szpinak zostawiały. Oczywiście mówimy tutaj o gadach, które są najedzone, a nie głodne, bo taki nie będzie w ogóle patrzył, co zjada, ale tak, zdarzyło mi się, że legwan zostawił wszystkie liście szpinaku w misce i patrzył się dziwnie na zasadzie, co ty mi w ogóle tutaj podałaś, to w ogóle nie powinno być w mojej misce. I oczywiście, jeżeli gad dostanie garść mieszanki paszowej ze szpinakiem, to nic mu się nie stanie. Natomiast w przypadku ssaków, no tu już musimy się bardziej zastanawiać, być bardziej dokładnymi w tym, co zbieramy. Mowa o królikach, na przykład o świnkach morskich, ale też o dużych zwierzętach, takich jak konie. Musimy zwracać uwagę na to, co podajemy i w jakim stanie jest pokarm, bo możemy wywołać naprawdę spore problemy żołądkowo-jelitowe. Także wracając do tematu, ssaki będą nam bardzo wdzięczne za spełnienie ich potrzeb, dlatego warto pomyśleć nad tym, jak dobrze je spełnić, zarówno te dodatkowe potrzeby swojego przyjaciela, jak i te podstawowe. No a wtedy on na pewno odwdzięczy nam się większym uczuciem. Druga sprawa, dać zwierzęciu kochający i bezpieczny dom, ponieważ bezpieczeństwo to podstawa. Mówiliśmy o nim przy okazji potrzeb nieelastycznych. Zwierzę, które jest narażone na częsty stres, podupada na zdrowiu, co może objawiać się zarówno poprzez zmianę zachowań, jak i choroby. Większość zwierząt jest bezpieczna. Niestety część nie należy do tych szczęśliwych. Czasami rażące są stereotypy, takie jak kot szczęśliwy to kot wychodzący, albo buda to dom psa. Pies jest zwierzęciem żyjącym w grupach rodzinnych, a więc trzymany sam na zewnątrz, nawet w dobrze zabezpiecznym kojcu, no nie będzie szczęśliwy. Bardzo często widuję też koty, które wędrują same wzdłuż ruchliwych poznańskich ulic. Domowe koty, w tym też te rasowe, siadające gdzieś na klapach śmietników, zjadające resztki, obrzydliwe resztki. Takie koty też na pewno nie są szczęśliwe, no i Myślę, że gdyby potrafiły nam co nieco powiedzieć, to by powiedziały, co o nas sądzą. Dlatego tak ważne jest zapewnienie zwierzętom bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Legowisko, możliwość wtulenia się w opiekuna, szanowanie granic wyznaczonych przez zwierzę oraz wyznaczanie mu jego własnych wobec nas. To wszystko jest właśnie miłością oferowaną wobec naszych przyjaciół, taką bezpieczną miłością. W przypadku gadów, gryzoni i ptaków, bezpieczeństwo to odpowiedniej wielkości klatka, terrarium, które spełni potrzeby naszego zwierzaka. Pamiętajmy o tym, że w przypadku gadów niezbędne jest promieniowanie UV, aby żyły zdrowo i w odpowiedni sposób się rozwijały. W przypadku większości gryzoni lub zajęczaków bardzo ważna jest wielkość wybiegów, ponieważ królik nie może spędzać całego dnia w małej klatce. W przypadku chomika pamiętajmy, że nie są to zwierzęta, które żyją w klatkach, tylko lepiej sprawdzają się tutaj duże akwaria, które mogą mieć bardzo dużo odpowiedniej gęstości podłoża, w którym mogą kopać sobie tunele, do czego były po prostu są stworzone. W przypadku koni odpowiedniej jakości podłoże w boksie, pamiętanie o jego częstym wymienianiu, a także przede wszystkim nasze częste odwiedziny, ponieważ kupując konia, mając za niego czas dwa razy w miesiącu, podczas gdy resztę czasu spędza pod opieką właścicieli stajni, jest według mnie bardzo samolubne. No i koniowi na pewno nie jest potrzebne. Jeżeli chodzi o jedzonko, może powiedziałam tylko w przypadku naszych roślinożernych przyjaciół, natomiast takie dobre jedzenie, odpowiednio zbalansowana i zróżnicowana dieta też jest podstawą tego, żeby nasz zwierzak czuł się dobrze, żeby nas w cudzysłowie kochał. Gdybyśmy codziennie jedli to samo, no to na pewno nasz układ pokarmowy w pewnym momencie by się zbuntował. No a w naturze zwierzęta raczej nie żywią się tylko granulatem. W przypadku gryzoni pilnujmy, by jedzenie było wysokiej jakości. Nie kupujmy marketowych smakołyków, dropsów, kolb. Mogą one zawierać bardzo duże ilości cukrów. Zwracajmy uwagę na zapotrzebowanie witaminowe danego gatunku, ponieważ na przykład świnki morskie, tak jak my ludzie, nie potrafią same syntezować witaminy C i potrzebują ją mieć dostarczoną z pokarmem. W przypadku ssaków i gadów roślinożernych, tak jak już wspomniałam, starajmy się wprowadzić możliwie najbardziej zróżnicowaną dietę. Wiosną i latem zbierajmy zioła sami, tak jak już wspomniałam, pod warunkiem oczywiście, że znamy się na tych, które mogą w nadmiarze zaszkodzić i wiemy, jakie rośliny mogą stanowić podstawę diety danego gatunku. Starajmy się ograniczyć wszelkiej maści sztuczne granulaty. Traktujmy je tylko jako dodatek. Natomiast zimą starajmy się nie tylko kupować jakieś sałaty, ale także starajmy się kupować na przykład w zoologicznym sklepie suszone liście, może odrobinę suszonych owoców. Przede wszystkim można też kupować takie rośliny doniczkowe, które są jadalne, typu mięta, bazylia, kolendra, czy też inne. Co prawda zawierają one dużo związków eterycznych i nie wszystkie gady będą chciały je jeść, czy też nie wszystkie ssaki będą chciały je jeść. Natomiast można dodać to jako element dodatkowy do naszego tutaj jadłospisu. Dlatego, żeby nasz zwierzak też psychicznie czuł się lepiej, miał dostarczone więcej smaków, no i dzięki temu też lepiej się rozwijał. W przypadku gadów mięsożernych starajmy się, jeżeli to możliwe, wprowadzać różne gatunki owadów do diety naszego podopiecznego. W przypadku dużych ssaków, na przykład psów czy kotów, karma jest dobrym zamiennikiem dla surowej lub gotowanej diety, ale pod warunkiem, że jest to karma przynajmniej średniej jakości. Zwracajmy uwagę na wysokopodrobowe karmy, które mogą w negatywny sposób wpływać na zdrowie naszego psa czy kota. Jeżeli kupujemy gryzaki albo smakołyki, stawiajmy na te zdrowe. Nie kupujmy kości prasowanych, gryzaków bielonych oraz wędzonych, albo samych wielkich suszonych kości, które nic nie zrobią, poza tym, że w przypadku, gdy pies je zje, mogą niestety zaczopować mu układ pokarmowy. Najlepsze są gryzaki naturalne, suszone, surowe, takie, które będą bezpieczne wielkości i gęstością dla naszego zwierzaka. Nie zapomnijmy też o tym, żeby dawać różnego rodzaju dodatki, które urozmaicą dietę psa czy też kota, na przykład olej z ryby. Czasami można podać też jogurt bezlaktozowy, jeżeli pies czy kot go lubi. Kawałki warzyw, owoców, kawałki surowych lub gotowanych podrobów albo mięsa, jeżeli nasz pies na tej surowej diecie nie jest. W przypadku kotów Pamiętajmy, że możemy im podawać tylko i wyłącznie karmę mokrą, ponieważ nawet w przypadku kota, który lubi pić wodę, sucha karma może powodować nadmierne odwodnienie organizmu, a co za tym idzie problemy z nerkami. Czasami problemy pojawiają się dopiero po kilku lub nawet kilkunastu latach jedzenia takiej karmy, natomiast kot, jeśli jest karmiony głównie w ten sposób, może mieć problemy nawet w wieku 2-3 lat. Także pamiętajcie o tym, żeby w tym wypadku potrzeby naszych zwierzaków spełniać. Teraz czas na krótką przerwę, a potem opowiem Wam o tym, jak zapewnić zwierzakowi rozwijające zajęcia w ramach tego, że je kochamy.
Psy, koty i inne kłopoty.
Jeżeli kochamy nasze zwierzę, to nie musimy go na siłę wyciągać z klatki, przytulać, dotykać czy też całować, ponieważ w większości przypadków albo zostaniemy ugryzieni przez jakiegoś naszego gada, królika czy chomika, albo po prostu możemy też dostać ostrzeżenie od naszego kota w postaci syczenia czy w postaci psa, w przypadku psa w postaci warczenia. Oczywiście niektóre koty, psy, czy też nawet inne drobne ssaki lubią być dotykane, brane na ręce, ale po co w taki sposób działać ze zwierzętami, co do których nie jesteśmy pewni, czy będzie to odpowiedni sposób okazywania uczuć w ich stosunku. Dużo lepiej spełniać potrzeby takiego zwieraka. Wtedy okazujemy mu miłość. Dać mu kochający i bezpieczny dom. Dać mu też dobre jedzenie, odpowiednio zbilansowaną dietę. No i też pamiętajmy, że zdecydowanie dowodem na przywiązanie ze strony zwierząt do nas jest to, kiedy na przykład chomik, królik czy pies oraz większy zwierzak, tak jak na przykład koń, chętnie do nas przychodzi. Oczywiście przychodzenie gdzieś tam na smakołyk jest pierwszą oznaką tego, że zwierzę przełamało barierę strachu i chce wejść z nami w interakcję po to, aby uzyskać taki przysmak. Dla wielu opiekunów zwierząt najbardziej wartościowe są te momenty, gdy zwierzę informuje nas, że chce wyjść z klatki, żeby być bliżej nas. Albo w przypadku psa czy też kota chętnie nas przychodzi, na przykład kładzie się obok nas, albo kładzie się nam na kolanach, albo chociaż tą głowę na kolanach położy i wtedy tak słodko nas spojrzy i wiemy, że po prostu jesteśmy dla takiego zwierzaka, psa czy kota, całym światem. Poza tym fakt, że zwierzę chce podążać za opiekunem, jest ogromnym wyrazem przywiązania. Niektóre zwierzęta, tak jak na przykład ptaki, które po wyklucie jako pierwsze zobaczyły człowieka, mają w głowie obraz siebie, nie jako gęsi czy też kaczki, a jako homo sapiens, czyli oczywiście nas, ludzi. Taki ptak będzie uczył się wzorców od swoich opiekunów i będzie z nimi bardzo związany. Niestety ma to zarówno wady, jak i zalety, ponieważ w niektórych przypadkach mogą one przestać odbierać osobniki swojego gatunku jako przyjaciół i zacząć ich odstraszać, co ma ogromne znaczenie, na przykład jeżeli jesteśmy opiekunami w zoo i musimy zająć się na przykład jakimiś ptakami należącymi do zagrożonego gatunku. One nie będą chciały potem współpracować z innymi osobnikami tego samego gatunku i wiecie, co mam na myśli odnośnie walentynek. Psy czy koty nie mają tej przypadłości. Kiedy trafiają do nas, zdecydowanie zdają sobie sprawę z tego, kim są. Natomiast ze względu na to, że traktują nas jako część swojej grupy rodzinnej, będą miały tendencję dochodzenia za nami. Jest to spowodowane tym, że przewodnik grupy jest osobnikiem godnym do naśladowania. No i warto go obserwować. Oczywiście może być też tak, że psy chodzą za nami całymi dniami krok w krok i nie potrafią sobie bez nas poradzić. Taka sytuacja nie jest niczym dobrym i może prowadzić do powstania lęku separacyjnego oraz innych kłopotów. Dlatego należy możliwie szybko wypracować granice. Pamiętajmy, by nie uzależniać, moi drodzy, nie uzależniamy zwierząt od siebie, tak? Tutaj a propos właśnie tego, jak kochać zwierzęta. Nie uzależniajmy psa od siebie. Nie róbmy z niego dziecka, ponieważ pies nie jest ludzkim dzieckiem i nie może być w taki sam sposób traktowany. Poza tym w jaki sposób tutaj też troszeczkę może te granice wypracować, albo jak spełnić te potrzeby, no zapewnijmy na przykład zwierzakowi rozwijające zajęcia. W przypadku wyboru takich aktywności na pewno górują psy. Nosework, tropienie użytkowe, agility, frisbee, flyball, obedience, klasy komunikacji, stacje eksploracje i wiele, wiele innych. Są to zajęcia, które możemy dobrać pod rasę, zapotrzebowanie konkretnego osobnika. Jest w czym wybierać, moi drodzy. U kotów najważniejszy jest odpowiedni rytm dnia oraz dobieranie aktywności w 100% zaspokajających instynkty łowieckie zwierzęcia, no i dopasowanie tych aktywności do posiłków, ponieważ łowiectwo łączy się z jedzeniem. Natomiast w przypadku innych zwierząt często sami musimy być kreatywni, a nawet w przypadku gadów jesteśmy w stanie sami wymyślić trening, który świetnie wpłynie na kondycję psychiczną zwierzęcia, jednocześnie sprawiając nam radość. Takim treningiem może być wykorzystywany w ogrodach zoologicznych trening z targetem. Target to wskaźnik, czasami zakończony na przykład kolorowym elementem, który ma docelowo wskazywać zwierzęciu miejsce, do którego ma podejść. Target musi być tak skonstruowany, żeby zwierzę go nie zniszczyło i żeby go nie połknęło w przypadku jego pochwycenia. Na początku uczymy zwierzę, że każdy kontakt z targetem oznacza nagrodę, a potem, kiedy nasz pupil nauczy się kojarzenia, możemy powoli oddalać target. W rezultacie uzyskujemy jaszczurkę, która chętnie przychodzi w miejsce wskazane przez target. O treningu z targetem na pewno więcej informacji znajdziecie w sieci, a jeszcze a propos zapewnienia zwierzakowi rozwijających zajęć, no na przykład można zrobić mu jakieś fajne środowisko wzbogacone. Ja na przykład mam takie specjalne maty dla węży, które sama sobie zrobiłam i często buduję, można powiedzieć, takie specjalne zagrody dla nich, w których jest dużo różnych ciekawych rzeczy, a to wstążki, a to jakieś guziki, a to jakieś rolki po papierze toaletowym, a to jakieś inne elementy, które powodują, że zwierzę musi gdzieś tam się powspinać, gdzieś wejść. No i w takiej macie, w takiej zagrodzie chowam im jedzenie. Chowam im kilka na przykład mysich osesków, ponieważ tym się żywią i wtedy to jest o wiele ciekawe niż podawanie takiemu gadowi jedzenia z pensety. Jeżeli macie możliwość zrobienia czegoś takiego, wypróbujcie. Jest to naprawdę super zabawa też dla nas. Poza tym też a propos tego, jak okazywać zwierzęciu naszą miłość, żeby krzywdy mu nie zrobić, pamiętajmy, że bardzo ważne w przypadku psa jest wyznaczyć mu konkretne granice, ponieważ jest to bardzo ważne, jeżeli bierzemy pod uwagę psa oraz domowników. Nie możemy narzucać granic tylko zwierzęciu, jednocześnie nie szanując jego strefy komfortu, ponieważ będzie to prowadziło do zaburzeń. Nie możemy nigdy traktować zwierzęcia tak samo jak traktujemy ludzkie dziecko, to co już wspomniałam. Szczególnie dotyczy to psów i kotów, ale czasem też innych zwierząt. Oczywiście nie oznacza to, że nie mamy zwierząt kochać, zapewniać im dodatkowych zajęć, czy też innych rozwijających aktywności. Zwierzęta możemy rozpieszczać, ale nie wszystko robimy w taki sam sposób, jak w przypadku dziecka. Nie możemy pozwalać zwierzęciu na wszystko, ponieważ brak granic powoduje problemy, które potem ciężko będzie nam odkręcić bez pomocy behawiorysty. W przypadku zwierząt nieudomowionych musimy pamiętać, że oswojenie nie jest równoważne z udomowieniem, a proces ten trwa kilka tysięcy lat. Zwierzęta nieudomowione, takie jak papugi, gady, to tak naprawdę zwierzęta, które nie przywykły do kontaktu z człowiekiem. A granice, które im wyznaczamy, najczęściej są granicami ich lokum. Nie możemy wymagać od dzikiej jaszczurki, żeby nas nie ugryzła, jeżeli nie przyzwyczajimy jej naszej obecności. Tutaj bardzo ważnym aspektem jest pielęgnowanie tego, aby zniwelować strach przed człowiekiem poprzez umiejętną i możliwie bezstresową naukę opuszczenia terrarium, po to, by ograniczyć stres zwierzęcia, kiedy będzie potrzebne jego czyszczenie albo wizyta u weterynarza. Absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem niektórych ludzi, że gadów się nie wyciąga, że najlepiej ich nie dotykać, że najlepiej to zostawić je same sobie, no bo to są dzikie zwierzęta. Jeżeli trzymamy je w domu i musimy to, terrarium nie jest takie ogromne, jakaś woliera w zoo, musimy je co jakiś czas sprzątać, szczególnie wtedy, kiedy zwierzę się załatwi, a tak już bardziej wtedy, kiedy chcemy wymienić podłoże, czy też wyczyścić kryjówki, to zwierzę nie może się kilka razy w miesiącu bać tego, że przychodzi potwór, który chce je zjeść. Musimy takie zwierzę też do tego przyzwyczaić, a świetnym rozwiązaniem jest to, żeby właśnie otwierać to terrarium, żeby wydawać jedzenie z pensety, tak żeby zwierzę nas widziało, żeby ewentualnie brać takiego zwierzaka w sposób umiejętny na ręce, żeby przyzwyczaić go trochę do kontaktu, ewentualnie zachęcać go do tego właśnie za pomocą jedzenia w pensecie, żeby weszło samo nam na rękę, bez konieczności brania takiego zwierzaka na siłę. No i też pamiętajmy, że niektóre gady są na tyle delikatne, że możemy im zrobić krzywdę, wyciągając je z terrarium, połamać im na przykład żebra. Jest to bardzo częste w przypadku na przykład kameleonów, u których żebra są bardzo, bardzo kruche. Musimy pamiętać, że gady się nie przytulają, nie dotykają, nie podnoszą, więc jeżeli my to robimy, musimy wiedzieć, jak to zrobić. Jak masz kameleona, to musisz go zachęcić do tego, żeby wszedł ci na dłoń, a nie brać go na siłę, chwytając go za klatkę piersiową. A propos właśnie tego naszego tutaj bezpieczeństwa, ale też a propos tego, w jaki sposób powinniśmy okazywać miłość. Ostatnim punktem jest weterynarz i też pożegnanie. Pewnie was to dziwi, że wspominam tutaj o najsmutniejszym dniu naszej wędrówki z naszym przyjacielem. Natomiast bardzo, bardzo ważne w mojej ocenie jest to, byśmy potrafili pielęgnować w sobie te wspomnienia, które były z nim najpiękniejsze. A jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, nie trzymajmy chorego zwierzaka na siłę przy sobie, tylko pozwólmy mu w godny i humanitarny sposób odejść. Bardzo ważne jest też to, żeby naszego zwierzaka diagnozować i leczyć. Tak samo jak w przypadku ludzi, tak i w przypadku zwierząt. Badania kontrolne to podstawa tego, aby nasze pożegnanie ze zwierzakiem mogło nastąpić możliwie jak najpóźniej. Podsumowując, zwierzęta w naturze wyrażają uczucia wobec nas za pomocą szeregu komunikatów, postaw, cieszą się na nasz widok, zachęcają nas do zabawy, obfitują nam też we wsparcie, kiedy tego potrzebujemy, a więc potrafią też pocieszyć nas w trudnych sytuacjach, no tak w cudzysłowie pocieszyć. Te wszystkie elementy sprawiają, że chcemy być opiekunami tych istot, ponieważ one dają nam energię i chęć do pełniejszego przywiązania i do przeżywania każdego dnia. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a my słyszymy się w każdy wtorek i czwartek w Naukowych Faktach oraz jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.